Takie przeżycie miałem ostatnio 1 listopada na cmentarzu. Idę, spotykam kolegę, on mówi, co u ciebie słychać? I myślę sobie, no powiedz mu coś chociaż, no powiedz mu. I idę tak z nim i mówię, wiesz, no w porządku, jak widzisz, dobrze się trzymam, młodo wyglądam, jest nieźle, ale mówię, no powinienem mu coś powiedzieć. I mówię, wiesz, odkąd miałem to swoje doświadczenie duchowe, spotkania z Bogiem, to tak w ogóle inaczej. On mówi, cześć, bo już muszę iść. I odszedł ode mnie, nie chciał za długo rozmawiać, ale ja byłem zadowolony, że chociaż mogłem jakieś tam ziarnko powiedzieć. Ale wracając do tego, do tej modlitwy, bo wszystko zaczyna się od modlitwy. Zacząłem modlić się kiedyś w taki właśnie sposób i Pan Bóg zaczął mnie zaskakiwać w przeróżny sposób. Któregoś razu podjeżdżam na parking, to było dawno temu, podjeżdżam na parking w Ciechanowie i wtedy jeszcze ludzie biegali z różnymi rzeczami i tacy, dzisiaj też to się zdarza, sprzedają coś nam na ulicy i zaczepiają cię, żebyś kupił, nie? I podbiega do mnie człowiek, zdążyłem okno otworzyć, on zastukał do okna, ja otworzyłem, a on mówi tak, jaką muzykę pan lubi? Widzę, że ma torbę z płytami, mówię, aha, będzie chciał mi sprzedać płytę. A ja już, on tylko mnie pyta, ja już się modlę. On mi zadaje pytanie, jaką muzykę pan lubi, a ja mówię, wie pan co, ja najbardziej lubię muzykę gospel. A on mówi, wie pan co, nigdy o takiej muzyce nie słyszałem. Ja mówię, proszę pana, to jest taka muzyka, że jak zagrała w moim sercu, to zmieniła całkiem moje życie. I tą muzyką gospel jest Jezus Chrystus. I zaczynam mu opowiadać Ewangelię o gospel. Wykorzystałem jego zainteresowanie. Innym razem, to były święta, to jest mój klasyczny przykład, niektórzy z was znają, bo na wielu konferencjach to opowiadałem, zbliżała się Wielkanoc. Nie wiem, czy słyszeliście o takim o odkurzaczu Rainbow. Ktoś słyszał? No to jest cud w ogóle, on wszystko robi, prawda? Sprząta, gotuje, pierze, wszystko dokładnie, wszystko. Życie zmarnowane, jeśli go nie masz. Zbliżała się Wielkanoc i zadzwoniła do mnie dziewczyna, która z jakimś człowiekiem, z jakimś mężczyzną te odkurzacze sprzedawała i zapytała mnie, czy może u mnie w domu zrobić prezentację odkurzacza Rainbow. Ja sobie powiedziałem, Wielkanoc, przyjadą, odkurzą mi mieszkanie. Byłem tak naiwny, że sobie pomyślałem, że odkurzą mi mieszkanie, posprzątają, będę miał z głowy. Bo w domu ja zmywam, odkurzam, sprzątam, tak jak takie męskie prace. Taki mamy podział w rodzinie. Taki mamy podział w rodzinie. To się w teologii nazywa kłamstwo żartobliwe. No i przyszli ci ludzie do mnie z tym odkurzaczem, a ja jak mówię, ja mam zwyczaj, że jak z kimś rozmawiam, to ja się modlę cały czas. I mam jeszcze jeden zwyczaj, to jest ważna zasada ewangelizacyjna, dzisiaj potem o niej też trochę powiem, zanim odważę się komuś coś powiedzieć, to mam zasadę, że w pierwszej kolejności ja chcę człowieka wysłuchać. To jest dobra zasada ewangelizacyjna. My czasami chcielibyśmy wcisnąć człowiekowi bez wysłuchania go, to jest totalny błąd. Ja zawsze staram się wysłuchać, co człowiek ma do powiedzenia. No więc zaprosiłem tych ludzi do mnie do domu i oni opowiadają mi o odkurzaczu Rainbow. Mnie już to nudzi, już mi się to nie podoba, już bym chciał, żebym ja coś zabrał głos, bo taki jestem. Ale słucham i modlę się, Boże, niech oni powiedzą coś, do czego ja się będę mógł odnieść w zwiastowaniu Ewangelii. I nagle ten człowiek robi taki eksperyment. Mówi, proszę pana, czy ma pan odkurzacz? Mówię, mam. To niech pan go przyniesie. Przyniosłem swój odkurzacz. I w tym momencie ten człowiek mówi, proszę, niech pan przyniesie piasek. No i przyniosłem piasek. No niech pan wysypie na swój dywan. No mówię, wysypałem na swój dywan. Mówi tak, no to niech pan teraz odkurzy swoim odkurzaczem. A myślę sobie, chce mi pokazać, że mój odkurzacz tego nie odkurzy. Więc ja mu udowodnię, że ten odkurzacz odkurzy. Włączyłem mój stary odkurzacz i dociskam z całej siły, tam jadę. Posprzątane wszystko. Nie ma śladu piasku. I on wtedy mówi do mnie, to niech pan teraz odwinie ten dywan. Odwinąłem dywan, patrzę, a ja wtarłem ten piasek pod dywan. Mówi, wie pan co? Bo pana odkurzacz to nie jest odkurzacz, tylko zakurzacz. A mój odkurzacz to jest prawdziwy. I włączył ten Rainbow, przeleciał i wyciągnął te brudy spod dywanu, nie było nic. I myślę sobie, już cię mam. Już cię mam. I modlę się cały czas. On skończył swoją historię, ja mówię, wie pan co? A teraz ja powiem panu o moim odkurzaczu Rainbow. I on już nie ma wyjścia. On musi zostać i mnie słuchać, bo ja go wysłuchałem. Ja go wysłuchałem i teraz on już nie ma wyboru. Musi zostać i posłuchać mnie. I mówię, proszę pana, ja nie kupię pana odkurzacza Rainbow, bo jest, znaczy nie od tego zacząłem. Mówię, proszę pana, a ja panu powiem o moim odkurzaczu Rainbow. Wie pan co, w życiu się brudzimy. Robimy różne złe rzeczy, upadamy, grzeszymy i wymieniam tam parę historii takich, co każdy z nas gdzieś tam jakieś takie przypadki miał i brudzimy się w naszym życiu. Co robimy? Staramy się ten brud odkurzyć. Idziemy do spowiedzi, robimy jakieś pielgrzymki, robimy różne rzeczy, ale tak naprawdę to ten brud wyżera się gdzieś głęboko i zalega gdzieś najgłębsze pokłady naszych serc. I jest dla nas totalnym ciężarem. I dlatego potrzebujemy nowego odkurzacza, odkurzacza Rainbow. I zaczynam opowiadać o Panu Jezusie Chrystusie, który potrafi wyciągnąć wszystkie brudy. I na koniec mówię, proszę Pana, różnica między Pana odkurzaczem a moim jest taka. Jak ja Pana odkurzacza nie kupię, będę miał trochę brudniejszy dywan i może bardziej zatrute powietrze. Jeśli Pan mojego nie przyjmie, który jest za darmo, to jest ta duża różnica, to nie skorzysta Pan z czegoś, co jest życiem wiecznym. A więc modląc się, wykorzystałem to, co On mi powiedział, pokazał na przykładzie odkurzacza do tego, żeby mu pokazać prawdę Ewangelii. I kiedyś miałem taką sytuację, że zachorowałem, siedziałem sam w domu i pomodliłem się, mówię, dobrze Boże, to daj mi dzisiaj osobę, której będę mógł opowiedzieć Ewangelię. I z takim przekąsem mówię, no i zobaczymy, co teraz zrobisz. No bo siedziałem w domu i nie miałem nie wychodzić. Zdążyłem się pomodlić, dzwonek do drzwi. Jakiś człowiek, nie znałem go, i mówi, proszę Pana, chciałem Panu tutaj zademonstrować torbę. Czy posłuchałby mnie Pan? Mówię, proszę bardzo. Zaprosiłem go do siebie do pokoju, posadziłem go naprzeciwko siebie i on mi opowiada o swojej, przywiózł torbę taką skórzaną i mi opowiada o jej walorach, a ja się modlę. Mówię, Boże, niech on mi coś powie takiego, do czego ja będę mógł się odnieść z Ewangelią. I modlę się, on mi tą torbę pokazuje, że piękna, skórzana, tu jakieś tam rzeczy. I na końcu powiedział tak. Jeśli Pan kupi ode mnie tę torbę, to drugą torbę dostanie Pan gratis. A gratis to jest Ewangelia. I myślę sobie, już mam słowo, do którego będę mógł się odnieść. I jak on skończył mówić, to nie miał wyboru. Musiał mnie wysłuchać, zwłaszcza, że był w moim domu i mogłem mu opowiedzieć Ewangelię. Mówię wam to po to, żeby was zachęcić właśnie do takiej praktyki. Boże, daj mi kogoś, komu będę mógł opowiedzieć Ewangelię. A jak Bóg już postawi kogoś na twojej drodze, a na pewno postawi, to w trakcie rozmowy módl się o to, żeby powiedział coś takiego, czy powiedziała coś takiego, co będzie dla ciebie naturalnym pomostem do powiedzenia Ewangelii. I takie rzeczy będą się zdarzać, ponieważ nasz Bóg jest ciągle Bogiem, który chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A teraz chciałbym przeprowadzić z wami coś, co przeprowadziłem w dziesiątkach kościołów. Chyba tutaj tego nie robiłem. Chciałbym przeprowadzić z wami krótki kurs wskrzeszania zmartwych. Czy ktoś był z was na takim kursie, który ja robiłem gdzieś? Nie robiłem u was w Żorach kiedyś? Być może robiłem, jakbym, nie pamiętasz. To dzisiaj chciałbym z wami przeprowadzić krótki kurs wskrzeszenia zmartwych. Chcielibyście potrafić wskrzeszać zmartwych? Wyobraźcie sobie, pastor Roland Warczok, specjalizacja, krótki kurs, specjalizacja wskrzeszanie zmartwych. Taką wizytówkę i u Budów po kuźni Raciborskiej. Słuchajcie, co by była sensacja, nie? No, po takim kursie każdy z was może zrobić. Ale mówię poważnie, będziemy dzisiaj uczyć się wskrzeszać zmartwych i historia, na której się oprę, jest zapisana także w II Księdze Królewskiej, w 4 rozdziale, ale w wierszu od 8 w dół. To są następne wiersze. Przeczytam tę historię i znów ona posłuży mi jako pretekst do powiedzenia kilku rzeczy. Powiem o kilku rzeczach negatywnych, czyli takich, których nie można robić podczas ewangelizacji indywidualnej, i o rzeczach, które warto praktykować, jeśli chcemy kogoś wzbudzić z martwych. I posłuchajcie historii. Ja najpierw ją troszeczkę opowiem. To jest historia proroka Elizeusza. Spotkał kobietę, małżeństwo, nie mogli mieć dzieci. Modlił się, powiedział, za rok o tej porze będziesz miała syna. Syn przyszedł na świat, narodził się. Pewnego dnia syn poszedł odwiedzić ojca na polu. Znacie tę historię. Zaczął krzyczeć, moja głowa, moja głowa. Odniesiono go do matki i na rękach matki zmarł. Tragedia, prawda? Jedna z największych tragedii, jaka może się zdarzyć, to jest śmierć dziecka. I to dziecko zmarło. I wczoraj mówiliśmy między innymi to, że ewangelizacja to jest wskrzeszanie ludzi, którzy są w śmierci. Tym jest ewangelizacja. Ewangelizacja to jest przywracanie ludzi do życia. Jest wskrzeszanie ludzi, którzy są w stanie duchowej śmierci. I o tym jest ta historia. Tak, ja wykorzystam tę całą historię jako pretekst do powiedzenia paru rzeczy. Jak już mówiłem, takich, które nie wolno ich robić i takich, które warto stosować, jeśli chcemy kogoś wzbudzić z martwych. Bo tak naprawdę z martwych wzbudza Bóg poprzez swoje słowo, a my jesteśmy narzędziami do wzbudzenia z martwych. Zbudzić z martwych może tylko Pan Bóg, ale my jesteśmy Jego narzędziami do tego, żeby On z martwych wzbudzał innych ludzi. I zobaczcie, co się dzieje. Wiersz 25 mówi tak, że ta kobieta po śmierci swojego syna, przybyła do męża Bożego, do proroka, na górę Karmel. Gdy zaś mąż Boży z dala ją zobaczył, rzekł do swojego sługi Gehaziego: otóż owa szunamitka, wybiegnij proszę naprzeciw niej i zapytaj, czy jesteś zdrowa, czy zdrów twój mąż, czy zdrowe twoje dziecię? A ona odpowiedziała: zdrowi jesteśmy. A gdy przyszła do męża Bożego na górę i objęła go za nogi, Gehazi przystąpił, chcąc ją odsunąć. Lecz mąż Boży rzekł: zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił przede mną i nie objawił mi. Wtedy ona rzekła: czy ja prosiłam mojego pana o syna? Czy nie powiedziałam raczej: nie łudź mnie? Wtedy on rzekł do Gehazego: przepasz swoje biodra i weź moją laskę w swoją rękę i idź. Gdy kogo spotkasz, nie pozdrawiaj go. A gdy ciebie kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu i połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka chłopca rzekła: jako żyje pan i jako żyjesz ty, nie odstąpię od ciebie. Wstał więc i poszedł za nią. Gehazi zaś wyprzedził ich, położył laskę na twarzy chłopca, lecz ten nie odezwał się ani nie dał znaku życia. Zawrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu: chłopiec nie obudził się. I w tym momencie przerwę czytanie tej historii. Kilka rzeczy, najpierw tak zwane negatywy, które uczę się z tej historii. Bo widzicie, problem jest wielki. Jest martwy chłopiec, który no jest w stanie, no, z ludzkiego punktu widzenia, bez żadnych szans. Jest matka, która go kocha, jest prorok, jest sługa proroka. I co się dzieje w tej historii? Gdy matka przychodzi do proroka, by prorok zadziałał w tej sytuacji, co robi prorok? Posługuje się swoim sługą. I dla mnie pierwszy punkt, jak mówię, ten tekst mi służy tylko jako pretekst do powiedzenia paru rzeczy, ale one naprawdę są ważne. Pierwszy punkt jest taki. Nie posługuj się w ewangelizacji w tych miejscach, do których ty jesteś posłany. Jak myślicie, zaryzykuję takie pytanie i takie stwierdzenie, jak myślicie, czy są wśród was ludzie, którym jeśli wy nie opowiecie Ewangelii, to jest mała szansa, żeby ktokolwiek inny im opowiedział? Jak myślicie? Czy są ludzie, do których wy macie największy dostęp, od innych ludzi? Czy myślicie, że są ludzie wśród was, którym jeśli wy nie powiecie Ewangelii, jest mała szansa, żeby ktoś inny im powiedział? Stąd też jest ten pierwszy punkt. Nie posyłaj innych tam, gdzie Bóg właśnie ciebie posyła. Nie posyłaj innych tam, gdzie Bóg ciebie posyła. Bo są takie sytuacje, są takie miejsca, są tacy ludzie, do których właśnie Bóg ciebie chce posłać i ty jesteś najlepszym kluczem do serca tych ludzi. Kto z was w swoich własnych rodzinach nawrócił się jako pierwsza osoba w rodzinie? I gdybyście się rozejrzeli po sali, większość z nas będących na tej sali są pierwszymi ludźmi w naszych rodzinach, którzy się nawrócili. Ja też jestem pierwszą osobą w mojej rodzinie. Zastanawiałem się długo nad tym, dlaczego tak się stało, że właśnie mnie jako pierwszego Pan Bóg, mnie pierwszemu w rodzinie Pan Bóg objawił swojego Syna Jezusa Chrystusa. Przecież moja siostra jest ładniejsza, starsza, inteligentniejsza i na pewno żyła bardziej świętym życiem niż ja. Dlaczego nie ona? Dlaczego nie mój tata, nie moja mama, nie mój dziadek, nie moja babcia? Gdy tak się zastanawiałem, dotarło do mnie, i to nie powoduje we mnie dumy, ale odpowiedzialność, że najprawdopodobniej jest tak, że Bóg mnie powołał jako pierwszego, ponieważ mogłem być kluczem do mojej rodziny. Mogłem być kluczem do moich sąsiadów. Że wybrał mnie pierwszego z tego powodu, że ma do zrealizowania jakąś swoją wolę i do tej realizacji jego woli, w cudzysłowie, proszę mnie dobrze zrozumiejcie, najlepszą osobą byłem z rodziny ja. I to nie pociąga mnie na poziom pychy, lecz na poziom odpowiedzialności. Bo być może z moimi słabościami, z moimi niemożnościami, z moim bagażem, który wydawał mi się, że jest największym ciężarem i niemożnością, może okazać się to, że właśnie to Bóg chce wykorzystać, ponieważ pełnia Bożej mocy objawia się w słabościach. A więc pierwsza zasada, którą warto pamiętać, jest taka. Nie posyłaj innych tam, gdzie Bóg posyła ciebie. Wiecie, ja to widzę często na tak zwanych zgromadzeniach ewangelizacyjnych, które organizujemy w naszych kościołach. Spotykamy się, przygotowujemy grupę liderów, którzy potem zachęcamy ich, żeby rozmawiali z ludźmi, którzy zareagują na Ewangelię. Jeśli jest wyzwanie, to mówimy, jakby idą do przodu, to wy koniecznie potem do nich podejdźcie, rozmawiajcie z nimi. I co się dzieje po takim spotkaniu? Nieraz jako pastor przeżywałem frustrację. Tysiące rozmów z liderami grup domowych, przygotowywania duszpasterzy. Kończy się nabożeństwo i nagle rozglądam się i co widzę? Siebie samego, a liderzy w kółku ze sobą rozmawiają. Nie przeszkadzaj, bo mamy teraz duchowe rozmowy. A tutaj zgubieni ludzie, którzy przed chwilą coś doświadczyli, podeszli. Dlaczego? Bo jest w nas jakaś bariera. Często jest to nieumiejętność pewna, ale często to jest bariera, którą nam podpowiada, myślę, Boży przeciwnik, mówiąc, ty się do tego po prostu nie nadajesz, a nadajesz się, ponieważ masz wyjątkowe świadectwo nawrócenia. Nie ma drugiego takiego świadectwa nawrócenia jak twoje. I wcale nie musisz być jednym z bohaterów filmu Gangsterzy, żeby twoje świadectwo miało równie mocny wydźwięk w sercu innego człowieka, jak tamte świadectwa. Bo czasem nam się wydaje, że świadectwo musi być bardzo dramatyczne, spektakularne. A może się okazać, że twoje świadectwo, które mówi, nigdy się Panem Bogiem nie interesowałem, zawsze choć byłem religijny, przeczytałem w Biblii, że on za mnie umarł, oddałem mu swoje życie i tak se z nim żyję. Może być dla kogoś dotykający, bo przeżywa to samo i myśli, przecież ja taki normalny jestem religijny, może ja tego Boga nie potrzebuję. I twoje świadectwo będzie miało większą moc dla niego niż świadectwo kogoś, kto siedział 30 lat w więzieniu, przećpał całe swoje życie, został wyzwolony z 58 demonów i dla takiego człowieka ten ktoś nie dotrze. Więc wbij sobie do głowy ten pierwszy punkt. Nie posługuj się innymi w tych miejscach, gdzie Bóg ciebie widzi. Drugi punkt z tej historii jest też niezwykle ważny i warto go zapamiętać. Zobaczcie, co robi prorok, co robi Gehazi. Gehazi bierze laskę proroka Elizeusza, laskę, za pomocą której prorok uczynił nie jeden wielki cud. Kładzie laskę na twarzy tego chłopca i co się dzieje? Pamiętacie w tej historii? Nic się nie dzieje. I ja dla siebie mówię tak, mam zapisane w moich notatkach, metoda na laskę nie zadziałała. Bo ten punkt mi mówi tak, pamiętaj, metoda bez włożenia serca nie działa. Metoda bez włożenia serca nie działa. Nie ma metody, które działają same w sobie, jeśli chodzi o ewangelizację. Metoda bez włożenia serca nie działa. I powiem wam to jako ilustrację, moje świadectwo. Był taki moment w moim życiu, kiedy mnie Bóg, pastora z kościoła niecharyzmatycznego, używał do modlitwy o chrzest w Duchu Świętym. To już jest cud w ogóle, sam w sobie. O kogokolwiek się modliłem, wszyscy ludzie doświadczali chrztu w Duchu Świętym i to się objawiało mówieniem innymi językami. Zawsze. Z kimkolwiek się modliłem, każdy doświadczał chrztu w Duchu Świętym i objawiało to się darem mówienia językami. Jak to się działo? Miałem kilka ułożonych wersetów, które czytałem w pewnej kolejności, bo wiara pochodzi ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Więc miałem poukładane wersety, czytałem te wersety i po przeczytaniu tych wersetów pytałem się człowieka, wierzysz w to? Wierzę. Nakładałem ręce, modliłem się, działało. I przez długi czas wierzyłem w ten sposób, że Bóg posługuje się tymi fragmentami swojego słowa, wzbudzając wiarę w sercu człowieka, a wiara powodowała, że ten człowiek doświadczał Bożych obietnic. Dobry sposób myślenia? Dobry. I wiecie, co się stało w pewnego dnia? Pewnego dnia coś się zmieniło tutaj, a w zasadzie pewnie się najpierw zmieniło tutaj, a potem tutaj. Zacząłem wierzyć, że tak w takiej kolejności odczytane Boże Słowo uruchamia Pana Boga i Pan Bóg zaczyna działać. Mała różnica, prawda? W co zacząłem wierzyć? Wcześniej wierzyłem w Boga, który wykorzystuje tę metodę, a potem zacząłem wierzyć, że ta metoda uruchamia działanie Pana Boga. I wiecie, co się stało? Nic się nie stało. Nikt niczego nie doświadczył. Bo metoda bez włożenia serca nie ma żadnego znaczenia. Żadna metoda. Mogą być to cztery prawa duchowego życia, może być to jakaś inna metoda ewangelizacyjna. Metoda bez włożenia serca nie działa. W tym przypadku to była metoda na laskę Elizeusza. Nie zadziałała. Nie zadziałała. I trzecia negatywna rzecz z tej historii, a może nie tyle negatywna, ale warta zapamiętania. Bo zobaczcie, co się dzieje w tej historii. Gehazi wraca z powrotem i przychodzi do proroka Elizeusza i mówi takie zdanie. Chłopiec się nie obudził. I wiecie, większość z nas w tym momencie mówi tak. Nic się już nie da zrobić. Nie zadziałało. To jest beznadziejny przypadek. Zobaczcie, ilu z nas posługuje się terminami nasze miasto jest trudne, w naszym kraju jest trudno. My mamy pewne obrazy zakodowane. I ta historia mi pokazuje, nie poddawaj się mimo pierwszym niepowodzeniom. Trzy rzeczy. Pierwsze, które chcę, żebyście zapisali i zapamiętali. Nie posyłaj innych tam, gdzie Bóg ciebie posyła. Drugie, pamiętaj, metoda bez włożenia serca nie działa. I trzecie, nie poddawaj się pomimo pierwszych niepowodzeń. I tu ilustracja. Autentyczna historia, opowiadał mi ją mój znajomy, że kiedyś jego przyjaciel ewangelizował właściciela stacji benzynowej. Nie wiem, czy tu wam opowiadałem tę historię, ale gość był właścicielem stacji benzynowej, którą obsługiwał. Jego żona była w kościele, była wierzącą osobą, a jej mąż był niewierzącym. Więc pastor, chcąc go ewangelizować, tankował zawsze paliwo w jego stacji. I przyjeżdżał na stację, tankował, a potem mówił mu parę słów i dawał mu broszurę ewangelizacyjną. Potem ten człowiek brał tę broszurę i na jego oczach zgniótł i wrzucał do kosza przy dystrybutorze. I pastor odjeżdżał. I to się powtarzało dziesiątki razy. Aż któregoś razu pastor był tak zraniony i powiedział sobie, moja noga... Nie powiedział. Najpierw powiedział, już więcej mu nie dam żadnej broszury. I któregoś razu przyjechał zatankować na niego paliwo, gość mu zatankował paliwo i ten już idzie do samochodu, a ten właściciel tej stacji mówi, a broszura? Ten pastor się ucieszył, mówi, ale numer. Wyjął broszurę, a gość zgniótł ją i rzucił do kosza. Facet wsiadł do samochodu i mówi, więcej moja noga nie postanie. Mijały miesiące, nie zatrzymywał się na tej stacji, tankował gdzie indziej. Aż któregoś razu tak się stało, że przeholował z czerwoną kontrolką i nie miał wyboru. Musiał zatankować na tej stacji. I podjeżdża, tankuje i to właśnie wtedy wydarzyła się ta historia. Jak po tym długim okresie niejeżdżenia przyjechał, zatankował i powiedział, że nie da mu broszury, wsiada do samochodu, a ten gość mówi, to daj mi broszurę. I on taki ucieszony dał mu broszurę, a ten zgniótł i wyrzucił do kosza. Więc on zraniony odjechał, serce mu krwawiło, ale w tym tygodniu, w niedzielę mieli ewangelizację w parku i podczas tej ewangelizacji ku swojemu zdziwieniu patrzy, że ten człowiek przyszedł ze swoją żoną. I gdy było zwiastowanie i potem było wezwanie, on wyszedł, pokutował ze łzami w oczach, a potem powiedział pastorowi, mówi tak, gdy ty odjeżdżałeś ze stacji, ja wracałem do kosza, wydłubywałem tę ulotkę i wszystkie je przeczytałem. I słuchajcie, ta historia mi pokazała, nie wolno się poddawać mimo pierwszym niepowodzeniom. Trzy rzeczy, które warto zapamiętać. Po pierwsze, nie posyłaj innych tam, gdzie ty jesteś posłany. Pamiętaj, metoda bez włożenia serca nie działa. I po trzecie, nie poddawaj się mimo pierwszych niepowodzeniom. A teraz rzeczy, które warto czynić, pozytywy. Pierwsza rzecz, którą zrobił prorok Elizeusz, to po prostu wstał ze swojego bezpiecznego miejsca. Ewangelizacja zawsze się wiąże z opuszczeniem bezpiecznego miejsca. Ewangelizacja to zawsze jest wejście na teren wroga. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami. Ewangelizacja to jest wejście na teren wroga. Reinhard Bonnke ma takie powiedzenie, że ewangelizacja nie jest jedną z opcji. Jest jedyną możliwością, a nie jedną z opcji zbawienia. Billy Graham ma takie powiedzenie, że ewangelizacja to jest opowiadanie żebraka drugiemu żebrakowi, gdzie można znaleźć chleb. Strasznie mi się to podoba, to stwierdzenie. Apostoł Paweł powiedział, jestem dłużnikiem, jeśli chodzi o ewangelizację. A więc pierwsza rzecz to opuść swoje bezpieczne miejsce, bo jak właśnie mówił Reinhard Bonnke, że Kościół to wspólnota ludzi chodzących, a nie siedzących. Kościół to wspólnota ludzi chodzących, a nie siedzących. A więc opuść swoje bezpieczne miejsce. I zobaczcie, opuszcza swoje bezpieczne miejsce i czytamy tak. A gdy Elizeusz wszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. I wykorzystam ten tekst jako pretekst. Chcesz naprawdę wzbudzać ludzi z martwych? To ludzie muszą leżeć na twoim sercu. Nie wskrzesimy nikogo z martwych, jeśli naprawdę ludzie nie będą leżeć na łożach naszych serc. Jeśli nie będą w cudzysłowie ciężarem, jeśli nie będą naszym bagażem, którym nosimy w naszych sercach. Nie wskrzesimy nikogo z martwych, jeśli ci ludzie nie będą leżeć w naszych sercach, jeśli ci ludzie nam nie będą leżeć, to my ich nie wskrzesimy z martwych. Kiedy ludzie będą nam leżeć? Będą nam leżeć, jak się stanie to, co mówiłem podczas dzisiejszego, na początku dzisiejszego zwiastowania. Kiedy będziemy w takiej relacji z Bogiem, kiedy przejmiemy Jego pragnienia. A czy Bogu ludzie leżą na sercu? Czy Bogu w ogóle ludzie leżą? Leżą. I nam mają też leżeć ludzie. Nie wskrzesimy nikogo z martwych, jeśli ten człowiek nie będzie leżał na naszym sercu, nie będzie ciężarem naszego serca. Nie ma mowy, jeśli nie będziemy się przejmować ludźmi, nie wskrzesimy ich, ale będziemy się nimi przejmować, jak będziemy w relacji z Bogiem i zaczniemy mieć Boże marzenia, Boże pragnienia. Był taki ewangelista, Knox się nazywał, który miał taką modlitwę: Boże, daj mi Szkocję albo umrę. A co powiedział apostoł Paweł? Powiedział, że miał taką modlitwę, którą zaniósł do Boga, że jeśli to jest możliwe, to wolałby być oddzielony od Chrystusa, jeśli to miałoby się przyczynić do zbawienia innych ludzi. Czy miałbyś odwagę znieść taką modlitwę? Panie, wolę iść na wieczne potępienie, jeśli to miałoby się przyczynić do zbawienia innych ludzi. Ja bym nie miał odwagi na taką modlitwę. A apostoł Paweł mniej więcej taką modlitwę wzniósł. To znaczy, że ludzie mu naprawdę leżeli na jego sercu. A więc pierwsza rzecz, opuść swoje bezpieczne miejsce. Druga rzecz, noś ludzi w swoim sercu. Trzecia, bardzo prosta. Zobaczcie, co on zrobił. Wszedł i chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. A więc nie tylko nosił, opuścił swoje bezpieczne miejsce, nie tylko nosił ludzi w swoim sercu, ale on zaczął co robić? Modlić się od tego chłopaka. Kiedyś Martin Luther powiedział takie zdanie: metoda bez modlitwy to bezczelność. Metoda bez modlitwy to bezczelność. Czyli jeśli myślę, że metoda zadziała, a nie wkładam serca i modlitwy, to znaczy, że wierzę w to, że bez udziału Pana Boga rzeczy mogą się zadziać. A one się nie dzieją. Nie dzieją. On się modlił. Zobaczcie. Odsunął wszystkie przeszkody, odsunął wszystko, co mogło być przeszkodą w modlitwie. Poprosił, żeby Gehazi opuścił to pomieszczenie. Poprosił, żeby mama tego chłopca opuściła to pomieszczenie. Zostały w tym pomieszczeniu tylko trzy osoby. Wszechmocny Bóg, prorok Elizeusz i problem, którym był martwy chłopiec. I poświęcił czas na modlitwę. Ja wiem, że ja mówię o oczywistościach. Ale najczęściej to oczywistości są przez nas odsuwane i niepraktykowane. Bo metoda bez modlitwy to bezczelność. Ale zobaczcie, zrobił jeszcze coś innego. Czytamy dalej tak. To jest tekst, którego czytanie w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej kulturze, w tematach, które są poruszane przez radio i telewizję, może brzmieć nieco dziwnie. Potem wszedł na łóżko, położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu, swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. I znów chcę wykorzystać ten tekst jako pretekst, bo powiem wam, co ja widzę w tym tekście. Jeśli chcesz kogoś wzbudzić z martwych, to powinieneś, to musisz widzieć świat jego oczami, czuć to, co on czuje i przemawiać do niego w taki sposób, żeby on to zrozumiał. Nie ma możliwości wskrzeszenia kogokolwiek z martwych, jeśli nie chcesz zobaczyć świata, jaki widzi ten człowiek, poczuć to, co on czuje, zrozumieć go i przemówić do niego w zrozumiały sposób. Mówiłem wcześniej, że metoda bez modlitwy to bezczelność, ale modlitwa bez metody to obłuda, powiedział Martin Luther. To obłuda. Inaczej mówiąc, modlę się, ale nic nie robię. To jest obłuda. Mam się modlić i zacząć działać. I ja widzę w tej historii właśnie to, w tym akcie, kiedy on dotyka swoimi oczami oczu dziecka, dotyka swoimi wielkimi dłońmi dłonie małego dziecka i dotyka swoich ust, usta tego dziecka, ja widzę w tym pretekst do powiedzenia tego, że jeśli chcemy kogoś wzbudzić z martwych, musimy go zrozumieć, Musimy go poczuć i musimy przemówić do niego zrozumiałym językiem. Błąd, który popełniamy często, to już wcześniej mówiłem na początku. Chcemy kogoś wskrzesić z martwych, chcemy komuś powiedzieć Ewangelię, nie dając mu prawa do tego, żeby on cokolwiek nam powiedział, nie próbując nawet zrozumieć człowieka, nie próbując zobaczyć, w jaki sposób on widzi rzeczywistość. Przykład z mojego życia. Któregoś razu stoję na ulicy w Ciechanowie i opowiadam Ewangelię chłopakowi z miasta. Dwoje się i troje. Wychodzę z siebie i staję obok. Używam wszystkich znanych mi przykładów. I nic, jakbym walił grochem o ścianę. I w końcu w moim sercu się pojawia myśl. Ten facet nic nie zrozumie. Nic nie zrozumie. Do niego nic nie dociera. Pożegnałem się z nim i zdenerwowany odszedłem. I odchodząc z nim, naciąłem się na chłopaka z kościoła. I on mówi do mnie, a właśnie widziałem, że rozmawiałeś z tym człowiekiem. Mówię, tak, ale to jest beton w ogóle, wiesz, jak to... Ach. I ten człowiek z mojego kościoła mówi, wiesz, on jak się urodził, to gdy był małym chłopakiem, został odrzucony przez swojego ojca, ojciec ich zupełnie zostawił. Mama jego popadła w depresję i doświadczyła choroby psychicznej, nie była w stanie się nim zająć. Opiekowała się z nim babcia, bardzo zabrocza kobieta. I zaczyna mi snuć opowieść o tym chłopaku. I ja słuchając, otwierają się moje oczy i zaczynam, wiecie co zaczynam? Rozumieć tego chłopaka, któremu opowiedziałem Ewangelię. Chcecie wskrzeszać ludzi z martwych? To poświęćcie trochę czasu, żeby ich zrozumieć. To w jaki sposób myślą, co czują, czego w swoim życiu doświadczyli. Żebyśmy potrafili rozmawiać z nimi we właściwy sposób. Powiem teraz negatywny przykład. Któregoś razu właśnie, gdy modliłem się o to, żeby Bóg mi dawał chociaż jedną osobę, której będę miał, mógł opowiedzieć Ewangelię, jadę samochodem, ulicą w Ciechanowie i widzę człowieka. Idzie zakapturzony, ale spoglądam na twarz i wiem, jaką grupę religijną reprezentuje. Spojrzałem na jego twarz, twarz była zimna, miała zimny wyraz, pusty, wręcz taka martwa twarz. Nie wiem, czy spotkaliście ludzi o takich martwym wyrazie twarzy. I myślę sobie, wiem, jaką on religię reprezentuje. Więc zatrzymałem samochód, bo widziałem, że ten człowiek zaczepia ludzi na ulicy i o czymś z nim rozmawia. Zatrzymałem samochód, wyskoczyłem z samochodu, mówię, pójdę na drogę, żeby on się napatoczył na mnie, pewnie mnie zatrzyma. No i tak się dzieje. Podchodzi do mnie ten człowiek i zaczepia mnie. I zadaje mi pytanie. Mówi, proszę pana, co pan woli? I mówi tak do mnie, jestem studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, robię badania naukowe. Niech pan mi powie, co pan woli. Przeczytać książkę czy obejrzeć dobry film? Jak myślicie, jak człowiek, który chce wypaść na intelektualistę odpowie? Oczywiście, że książkę, chociaż filmy ogląda bez przerwy. Więc ja też powiedziałem, w zasadzie nawet nie odpowiedziałem mu, że książkę. Tylko powiedziałem mu, zanim ci odpowiem na pytanie, to ci powiem ci, kim jesteś. A on mówi, no dobra, powiedz. Ja mówię, jesteś wyznawcą Hare Krishna. A on do mnie mówi, a skąd pan wie, bo nawet nie mam kitki. Czy tam buddyzmu, czy coś. Bo wiecie, oni mają taką kitkę, niektórzy z nich. Ja mówię, a nawet nie mam kitki. I ja mówię do niego tak, wiesz po czym cię poznałem? Po twojej zimnej, pustej, bez wyrazu twarzy. Wiecie, co mogłem mu powiedzieć później z Ewangelii? Nic mogłem mu powiedzieć. Stałem i byłem porażony moim brakiem serca, próbą zrozumienia. Wiecie, mogłem mu powiedzieć to samo. Mogłem mu powiedzieć, twoje oczy mówią mi o tęsknocie, którą masz. Twoja twarz mówi mi o pustce, którą nosisz w swoim sercu. Byłoby to samo? Tylko byłoby powiedziane w zupełnie inny sposób. Zabiłem człowieka na dzień dobry. I czasami, gdy słyszę zwiastowanie niektórych z nas, to serce mi się kraje, jak mordujemy ludzi. Waląc z nich bez ograniczeń. Tłukąc w nich, zamiast podejść zupełnie z innej strony. Ja zabiłem człowieka. Pamiętam, odszedłem od niego i spotkałem dwóch chłopaków z kościoła i mówię, chłopaki, zabiłem właśnie człowieka. Nie jestem w stanie mu opowiedzieć Ewangelii. Załatwiłem go na dobre. Jeśli da się coś odratować, to podejdźcie do niego i zacznijcie z nim rozmawiać. Bo ja już nie miałem na niego wpływu. Nie byłem w stanie czegokolwiek mu przekazać. Zamknąłem sobie możliwość. A więc jeśli chcesz kogoś wskrzesić z martwych, to naucz się rozumieć ludzi, widzieć jak oni widzą, czuć jak oni czują i przemawiać do nich zrozumiałym językiem. Nie wiem, czy Wiecie, że istnieje coś takiego, na pewno wiecie, że istnieje coś takiego jak język ewangeliczny, który jest wewnętrznym językiem Kościoła, którego ludzie z zewnątrz nie rozumieją. Tak zwany nasz wierzący slang. Czy wiecie, że w dzisiejszym naszym kraju, jak komuś mówimy o krwi baranka, to bardziej mu się to kojarzy z baraniną, z jagnięciną i z rzeźnią, a nie z Panem Jezusem Chrystusem? Bo dla niego krew baranka nic nie znaczy, nic nie mówi. Używamy świętego języka, którego nikt nic nie mówi, którego nikt nie rozumie, a jeszcze święci ci powiedzą w taki sposób: skoro nie mówisz o pokucie, to nie głosisz pełnej Ewangelii. W tych kościołach, które rosną i się rozwijają, wcale się nie mówi o pokucie. Słyszę takie bzdurne teksty. A gdy dzisiaj w naszym kraju powiecie komuś pokuta, to co on rozumie? On rozumie to, że jak zgrzeszył, to ma zmówić 5 zdrowasiek, 10 Ojcze Nasz, kilka różańcy oblecieć i to jest pokuta. Czy to jest biblijna pokuta? Czy ja muszę używać słowa pokuta, żeby komuś powiedzieć, czym jest prawdziwa pokuta? Mogę nie użyć tego słowa, a jednak powiedzieć o pokucie? Chodzi o to, żeby wytłumaczyć człowiekowi, żeby on rozumiał, co my chcemy mu przekazać. A do pokuty tak naprawdę doprowadza Duch Święty, używając naszych słów, jeśli są oparte na Bożym Słowie. Często mówimy językiem, który jest niezrozumiały. A co zrobił Pan Jezus? Jeszcze raz do tego przykładu wrócę. Będąc w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu. Przyjął postać sługi, stał się człowiekiem, przemówił do nas w jaki sposób? Po ludzku. Pan Bóg zaczął z nami po ludzku rozmawiać. A my chcemy gadać świętym językiem niezrozumiałym dla ludzi. Komunikujemy w sposób niezrozumiały. Przychodzą ludzie do nas na nabożeństwo i słyszą pieśń, jeszcze jeśli jest niewyraźnie śpiewana, tak jak do nas w kościele chyba przyszedł, mówi, o czym oni śpiewają? Jezus rudy lew. Jezus rudy lew. Co to jest ten Jezus rudy lew? Opowieści z Narni. Bo usłyszał zamiast Jezus z Judy lew, to usłyszał Jezus rudy lew. I się zastanawiał. Autentyczna historia. Bo dla niego nic to nie znaczy. Dla nas lew z Judy coś znaczy. A dla ciebie, dla tego człowieka nic nie znaczy. Mi kiedyś studenci podesłali taką kartkę, wiedząc, że jestem ewangelistą. Podesłali mi kartkę z rysunkiem. Gość ubrany w garnitur i przemawia do takich ludzi z pióroposzami i mówi im o krwi baranka, o uświęceniu, właśnie o pokucie i tak dalej. A oni stoją i mają takie wielkie znaki zapytania nad głową, bo w ogóle nie kumają, jak to mówi młodzież, tego języka. Musimy nauczyć się przemawiać do ludzi w zrozumiały sposób. I nie tylko chodzi o słowa, które wypowiadamy, o formy, o wszystko. Tak jest. Jezus miał mistrzostwo świata w przemawianiu. Nie wiem, czy wiecie. Na pewno wiecie. Do uczonych mówił językiem ludzi uczonych. A do prostych ludzi mówił w przypowieściach. W piękny sposób. Dla mnie to jest mistrzostwo świata. A więc jeśli kogoś chcesz wskrzesić z martwych, musisz widzieć świat jego oczami, czuć to, co on czuje i przemawiać w języku, w którym on, przemawiać do niego w zrozumiały sposób. I kolejna rzecz, zobaczcie, co się stało. Gdy tak przykładał dłonie do jego dłoni, czytamy tak, rozgrzało się ciało dziecka. I tu jest punkt krytyczny. Wiecie, wielu z nas w takich momentach przerywa działanie ewangelizacyjne. Gdy człowiek się trochę rozgrzewa, my mówimy, super, stało się to. Wiecie, obrazem są nasze wieczory ewangelizacyjne. Mamy wezwanie, wychodzi tłum ludzi i po tej ewangelizacji pastor czy my w kościele mówimy, tego dnia nawróciło się 60 osób. A potem w niedzielę ich w naszym kościele nie ma. W następnym tygodniu nie ma ich w naszym i w innym też ich nie ma. Co się tak naprawdę stało? Tak naprawdę oni coś przeżyli z Bogiem. W wielu przypadkach oni się dopiero rozgrzali, a my już kończymy sprawę w połowie. I ta historia mnie uczy, nie przerywaj w połowie. Bo zobaczcie, co robi w tej historii prorok. Gdy ciało dziecka się rozgrzało, czytamy, cofnął się, chodził po domu tam i z powrotem. Widzieliście człowieka, który chodzi tak, tam i z powrotem w taki sposób? Czy to jest wyraz zadowolenia? Nie. On wiedział, że tylko ciało dziecka się rozgrzało. I potem co zrobił? Potem wszedł z powrotem na łóżko i przytulał się do niego. I w Biblii Gdańska, jeśli dobrze pamiętam, w tym tekście używa takiego określenia, że prorok rozlał się na to dziecko. Bo ewangelizacja dotyka wszystkich sfer życia ludzkiego. Dotyka ducha, duszy i ciała. Ducha, duszy i ciała. Dlatego Billy Graham kiedyś powiedział piękne zdanie. Idąc do spragnionego świata, w jednym ręku niesiemy szklankę zimnej wody, żeby zaspokoić ich fizyczne pragnienia, a w drugim ręku mamy duchowy napój, Ewangelię Jezusa Chrystusa. Bo dzisiaj w taki sposób świat jest w stanie przyjąć Ewangelię, jeśli będziemy zaspokajać jego fizyczne, duszewne i duchowe problemy. Bo Ewangelia dotyczy całego człowieka. I zobaczcie, co się dzieje. Czytamy, że ten chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. I teraz wykład o duchowym kichaniu. Nie wiem, czy ktoś z was robił tutaj, robiłeś wykład na temat duchowego kichania? Pamiętasz takie zjawisko Toronto Blessing? To w tym czasie takie ten. To teraz o duchowym kichaniu. Autentyczna historia. Wiecie, mój kolega był takim naprawdę w głębokim alkoholizmie. Gdy spotkał Jezusa, został uwolniony i od tego momentu miał pragnienie, żeby cała rodzina się nawróciła. Nawróciła się jego żona i bardzo chciał, żeby się nawróciła jego córka. I posłał ją na obóz chrześcijański do Ostródy, a potem się modlił. Boże, żeby ona spotkała Jezusa. Modlił się i modlił. I zadzwonił na obóz któregoś dnia i dowiedział się od dyrektora obozu, że następnego dnia wieczorem będzie ewangelizacja. Więc zaczął pościć, modlić się i wyobrażał sobie, że tego wieczora jego córka usłyszy Ewangelię, gdy będzie wezwanie. Już oczami wiary widział, jak ona wychodzi do przodu i tam przed sceną woła o zbawienie, oddaje życie Jezusowi. Modlił się o to i następnego dnia pod ewangelizacji zadzwonił do dyrektora i zapytał się, jak było. A dyrektor mówi, podczas tej ewangelizacji twoja córka wyszła do przodu, oddała życie Jezusowi Chrystusowi. Ten mój kolega zadzwonił do mnie, opowiedział mi tę całą historię, a do końca obozu jeszcze było 4 czy 5 dni. I on przez te 5 dni żył tylko tym, że któregoś pięknego dnia, w najbliższą niedzielę, autobus wiozący dzieci z obozu przyjedzie na dworzec autobusowy w jego mieście. On już siebie widział, stoi na przystanku, autobus podjeżdża, otwierają się drzwi, wybiega jego córka, rzuca mu się na szyję i mówi, tatusiu, na obozie oddałam życie Jezusowi Chrystusowi. I tak pielęgnuje ten obraz przez 4 dni. To w nim narasta, nie śpi, myśli ciągle o tym, przeżywa to bardzo mocno, dokładnie, już to widzi oczami swojej wiary. Przychodzi niedziela, przychodzi na przystanek autobusowy, czeka, stoi, autobus podjeżdża, otwierają się drzwi. Córka wybiega, rzuca mu się na szyję i mówi, tatusiu, a w Ostródzie na obozie? I on już wie, co ona powie. A ona mówi, wujek zabrał nas do McDonald'sa. Wrócił do domu i zadzwonił do mnie i powiedział, Krzysiek, nic się nie stało. Ona mi powiedziała, że na obozie wujek ich zabrał do McDonald'sa. Ja mówię do niego, słuchaj, zobacz, całe życie chlałeś. Gdy wracałeś do domu, ona siedziała ze strachem pod stołem. Pojechała na obóz. Ktoś ją zabrał do McDonald'sa, nigdy w życiu tam nie była. To naprawdę dla niej radość. A teraz poczekaj na owoce. Dzisiaj ta dziewczyna jest wierzącą dziewczyną. Także jak ktoś zaczyna kichać, nie martwcie się. Czasami trzeba kichnąć, zanim się dobre rzeczy stają. Ale zanim... A wiecie, co się stało po kichnięciu? W tym tekście jest napisane. Chłopiec otworzył oczy. Bo najlepszym znakiem tego, że ktoś nawraca się do Jezusa Chrystusa, jest to, że zaczyna widzieć świat w Boży sposób. To jest najlepszy dowód, że ktoś się nawrócił do Jezusa. Widzi świat na Boży sposób. Czy ktoś z was miał takie przeżycie po nawróceniu? Mój kolega mówi, słuchaj, ja wtedy zobaczyłem, że łąki są kolorowe, że trawa jest zielona, że wszystko jest, że dzieło Bożego stworzenia jest takie piękne. Zaczęły go rzeczy cieszyć. Mieliście to? Ja pamiętam mój dzień mojego nawrócenia, kiedy wszystko zaczęło wyglądać inaczej. Zacząłem rzeczy widzieć po Bożemu, zacząłem po Bożemu widzieć sprawę grzechu, po Bożemu widzieć sprawę zbawienia. Otworzyły mi się oczy. Coś zobaczyłem w inny sposób. Zobaczyłem świat w inny sposób. Coś nowego się stało. Rzeczywistość zobaczyłem Bożymi oczami i to było dla mnie wielkie świadectwo tego, że coś się w moim życiu stało. Ale to nie jest koniec tej historii. Bo gdy chłopiec otworzył oczy, wtedy prorok przywołał Gehaziego i rzekł do niego, zawołaj tę Szunamitkę. A gdy ją przywołał i ona przyszła do niego, rzekł, zabierz swego syna. Gdy weszła, padła do jego nóg i pokłoniła mu się aż do ziemi. Potem zabrała swego syna i wyszła. Prorok nie skończył tylko na wskrzeszeniu zmartwych tego chłopaka. Ale wiecie, co zrobił? Wziął go i oddał go osobie, która będzie go kochać i pomagać w jego dalszym wzroście. Bo dla mnie końcem ewangelizacji tu w ziemskim wymiarze jest człowiek w kościele albo kościół tam, gdzie go nie było. To jest dla mnie koniec ewangelizacji. Dla mnie ewangelizacja nie kończy się tylko i wyłącznie w momencie, kiedy człowiek zaczyna widzieć w Boży sposób. Ewangelizacja dla mnie kończy się wtedy, kiedy człowiek znajduje się w Bożej rodzinie, gdzie jest przygotowywany do czego? Do dzieła, posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. A więc końcem ewangelizacji jest człowiek w kościele lub kościół tam, gdzie go nie było. To jest finał całej pracy. I ja jako ewangelista, bo ja lubię ewangelizację, lubię z ludźmi rozmawiać, powiem wam, że jak ktoś mnie pyta, ja jadę z kimś pociągiem i zaczynam rozmawiać o Ewangelii, ktoś mnie pyta, a gdzie jest wasz kościół? Ja po prostu czytałem informatory różnych kościołów i jeśli nie potrafię powiedzieć dokładnego adresu, to potrafię powiedzieć stronę internetową, gdzie można znaleźć takie miejsce. Mam to w sobie, bo musimy pamiętać o tym, że końcem ewangelizacji jest człowiek w kościele. Jeśli nie trafi do kościoła, pozostanie duchowym sierotą i nie będzie wzrastał. Być może przychodzą wam czasami do głowy takie myśli, ale co ja będę go przyprowadzał do mojego kościoła? Przecież tu jest tak, albo tak. Ja czasami tak słyszę, wiesz, ja bym chciał przyprowadzić ludzi do naszego kościoła, ale wiesz, no ja się... I tak rzeczywiście czasami jest może i wstyd przyprowadzić do kościoła. Ale do kościoła w Kuźni Raciborskiej gwarantuję wam, ja pastor z Warszawy, choć jestem z małej wsi Gąsocin, zapamiętajcie tę nazwę. Pamiętacie. Chcę wam powiedzieć, że to jest kościół, którego się Pan Jezus nie wstydzi. A więc wy też się nie wstydźcie. Jak ktoś zacznie widzieć po Bożemu, przyprowadźcie go tutaj. A on będzie tu, odnajdzie swoją rodzinę, miejsce swojego wzrostu, miejsce błogosławieństwa. I wtedy co się stanie? Bóg będzie miał chwałę, wy radość z tego, że zrobiliście coś, co jest zgodne z Bożą wolą, a człowiek, którego dotknęliście, będzie miał pożytek, jak to mówi Biblia, ku życiu wiecznemu. Fajna sprawa? Bóg chwałę, ty radość i spełnienie, a człowiek pożytek ku życiu wiecznemu. Fantastyczna rzecz? Amen. Więc idźmy i bądźmy narzędziami Bożymi do tego, żeby ludzi wskrzeszać z martwych. Amen. Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten dzisiejszy wieczór, za Twoje lekcje i teraz chcemy Ciebie prosić, żeby to, co zostało zainwestowane w nasze umysły, tutaj te pod czaszką, żeby przeszło do naszych serc, żeby stało się praktyką naszego życia. Panie mój, naucz nas nie posyłać innych tam, gdzie Ty nas posyłasz. Naucz nas, odłucz nas stosowania metod bez modlitwy, bez składania serca i daj nam, Panie, determinację, byśmy nie przerywali w połowie. Pozwól nam opuścić nasze, daj nam odwagę, byśmy opuścili nasze bezpieczne miejsca, byśmy oddali się modlitwie. Pozwól nam widzieć świat oczami tych ludzi, czuć, jak oni czują i przemawiać do nich w zrozumiały sposób. Panie, naucz nas nie przerywać w momentach, gdy tylko się rozgrzeją, ale dotykać każdej sfery ich życia, ducha, duszy i ciała, jeśli jest taka potrzeba. A gdy, Panie, otworzysz im ich oczy i zaczną widzieć świat po Twojemu, co jest Twoją wielką łaską, pozwól nam przyprowadzać ich do Bożej rodziny, do miejsca miłości, akceptacji i przebaczenia, do miejsca, w którym będą mogli odkrywać swoje dary, wzrastać w łasce i w poznawaniu Ciebie i uczyć się posługiwać tym wszystkimi dobrami, którymi im udzieliłeś dla chwały Twojej i dla Twojego Królestwa. Proszę Cię o Kościół w Kuźni Raciborskiej, żeby właśnie był takim Kościołem, taką Bożą rodziną, do której trafią ludzie i doświadczą właśnie tego, miłości, akceptacji i przebaczenia i niezwykłego wzrostu i wiecznej przygody z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Amen. Amen. Bardzo wam dziękuję za ten czas wspólnie spędzony. Dzięki bardzo.